Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Wieczór w net.
7:07, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Wieczór w net, jak to czwartek, z gościem, ale nie w studio, mimo że za oknem ciepło. No wieczory jeszcze są chłodne, ale dni słoneczne, ciepłe. To doktor Józef Orzeł wziął i się rozchorował. Dzień dobry, dobry wieczór, drogi doktor.
Nie, dostał kataru, proszę pana. Poszedłem ci ja wczoraj czy we wtorek do fryzjera. Odległość no,
tak
mam 50 metrów. Wystarczyło, że łyse włoski pokazałem na słońcu i mam katar jak słonie. Dobry wieczór panu.
Będziemy sobie jakoś z tym radzić oczywiście, z tym katarem, bo cóż się nie robi w taki piękny czwartkowy wieczór, żeby nawet z katarem wystąpić w Radio Wnet, bo to będzie wieczór bardzo ciekawy, ba już jest ciekawy. O 20:00 czeka nas orędzie pana prezydenta i miała być walka niemalże symultaniczna premiera z prezydentem, ale premier stchórzył. Odwołał wywiad w TVP Info, który był na 20:00 zaplanowany, więc coś się dzieje. Rzadko kiedy premier gdzieś się umawia, że przyjdzie i potem na niespełna półtorej godziny odwołuje swój przyjazd, więc jest...
Może ma katar, proszę państwa.
Może się zarazi od Józefa Orła. Pytanie, co ty, drogi doktorze, robiłeś razem z panem premierem, czemu go zaraziłeś?
Od dawna nic.
A kiedyś? To dobrze, ale to zanim wskoczymy w ten rzeczywiście pulsujący bieg wydarzeń, tętno pulsu, był kiedyś taka audycja.
Albo puls tętna.
Tak, to chyba Man z Materną mieli taki program. Tętno pulsu, żeby wszystko było szybko, a dobrze, ale to my zanim wnikniemy w to, co dzieje się w polityce, to ja cię zapytam, kiedy ostatni raz widziałeś Donalda Tuska na żywo? Przypomnij sobie.
Nie bardzo pamiętam, ale za pierwszego Tuska kiedyś zaprosił mnie Michał Boni, minister cyfryzacji, na jakieś spotkanie z samorządowcami od internetu czy z informatykami samorządowymi, żeby się pochwalić, co on tam już zrobił. Ja mu doradzałem, będzie chyba z tydzień, po czym zniknąłem z tego zespołu doradców, ale jak miał takie spotkanie, to mnie poprosił. I coś tam mówiłem, nie najgorzej, bo coś tam się działo, ale nie za dobrze, ale chociaż trochę. Za to inteligentnie, jak do Boniego. A tu nagle przychodzi pan premier Tusk. Nie mówił mi Boni, że Tusk tam będzie. To taka okoliczność skromna. Informatycy samorządowi, nic wysoko, specjalnie. No i przyszedł specjalnie do mnie podziękować, że jestem i że współpracuję. No i zdziwiłem się niesłychanie, jaki dobry pan. I tyle, ale to tak jest, że jak byłem ekspertem od tego, teraz to by się nazywało cyfryzacji samorządów, to trzeba brać tym udział, nawet jak rządzą nie ci, co trzeba. No ale chyba teraz bym już nie zostawał doradcą nikogo z ministrów, a na pewno nie pana Gawkowskiego. Zresztą ja byłem 2,5 kadencji chyba szefem Rady Cyfryzacji przy ministrze, taki organ doradczy dla ministra cyfryzacji. I jak Gawkowski nastał, to uprzejmie napisał list, że mi dziękuję za pracę. Niesamowite po prostu.
No dobrze, a to jaki wniosek, jakie było to twoje spotkanie, bo zanim przejdziemy do orędzia i do mechanizmu SAFE, bo to jest, zdaje się, najciekawsze i najważniejsze, to już nawet bez zdaje się dzisiaj, to jestem ciekawy, o co Donaldowi Tuskowi chodzi i jak rozszyfrować aktualnego premiera. Czy ty, drogi doktorze, rozumiesz Donalda Tuska?
Nie rozumiem go tak jak Jarosława Kaczyńskiego, bo go Jarosława znam lepiej i dłużej. Natomiast byłem w jednym klubie poselskim z Donaldem Tuskiem, a nawet w prezydium tego klubu, który się nazywał Program Liberalny, coś w tym rodzaju, jak odszedłem z moimi przyjaciółmi z Porozumienia Centrum. I nie zapisaliśmy się już do żadnej innej partii, ale zapisaliśmy się do tego klubu, a ja koniecznie chciałem się zapisać do prezydium tego klubu po to, żeby się dowiedzieć, na czym polega wysoka polityka, bo jak byłem takim szarym posłem w Porozumieniu Centrum, to tej wysokiej polityki nie widziałem, szczególnie, że nikt z tej strony, która chciała rządzić i rządziła, nikt nie chciał tam Porozumienia Centrum. Oni tam udawali, że na przykład przy rządzie Suchockiej, że nas chcą, ale to mówiłem Kaczyńskiemu, że to tam jest pełen negat i to się źle skończy. I wtedy Donald Tusk to był pogodny, wesoły, inteligentny facet, który nie lubił się przepracowywać. Bardzo lubił usiąść i pogadać przy winie albo grać w piłkę z kolegami. I wtedy nie myślałem, że z niego wyrośnie taki naczelny kolonizator Polski. Do głowy by mi to nie przyszło, bo to trzeba jednak kawał pracy w to włożyć. No a mamy co mamy. Mamy człowieka, który interes niemiecki przedkłada nad interes Polski i nie sądzę, żeby to wynikało z tego na przykład, że miał niemiecki dom i mówił po niemiecku jako dziecko. Myślę, że to jest linia okrągłego stołu i grubej kreski rządu mazowieckiego. Nie silimy się na własne pomysły, jak rządzić Polską, tylko idźmy za naszą matką, czyli Zachodem, potem Unią Europejską. No to tak czy inaczej wypada, że to Niemcy. I to po prostu jest taki spór o suwerenność Polski. Czy my próbujemy własne ścieżki znaleźć, czy te ścieżki, które nam wskazuje Unia Europejska, które nie są dla nas dobre, a są coraz gorsze, tak prawdę mówiąc, ponieważ...
No dobrze, ale to jest lenistwo, to ja, skoro tak od strony Tuska zaczynamy naszą rozmowę, to ale lenistwo, czy... Tak, ale czy kiedyś lenistwo, czy agenturalność, bo jak bumerang wracają plotki, że Donald Tusk kiedyś w latach, na przełomie lat 80., 90. jakieś bliższe lub dalsze kontakty z niemieckim wywiadem posiadał. To nie będę powtarzał plotek, ale o nich jest bardzo dużo, o relacjach, o spotkaniach, ba, nawet o jakichś pieniądzach, gotówce, która tu była wydawana na różne rzeczy. To wszystko tworzy taką aurę tajemniczości, no, która czasami się ujawnia całkiem otwarcie, jak w przypadku aktualnej kadencji, początku kiedy tej kadencji, kiedy Jarosław Kaczyński na mównicę wyszedł i powiedział, że Donald Tusk jest niemieckim agentem. No i niektórzy się dziwią, czemu nie ma procesu o to, ale nie ma. Tak w kontekście SAFE pytam o tą historię.
By tego nie udowodnił, więc to jest ciekawe, ale ja myślę tutaj z pewną korzyścią dla Tuska, mianowicie ja widziałem pana Kubiaka, takiego przedsiębiorcę, który robił musicale i który finansował ten kongres liberalny, czy tak jak to się nazywało, liberalno
demokratyczny.
Tak, niech mu tam, patrz, nawet powiedzieć tego nie można, Katar się sprzeciwia. Więc to było widać, ale ja myślę, że to nie jest takie proste. To znaczy, nawet gdyby myśleć, że na początku niektórzy nasi politycy wchodzili w jakieś układy, a to z wywiadem niemieckim, a to z amerykańskim, albo nawet nie z wywiadem, nawet nie ze służbami, tylko tam z jakimiś fundacjami amerykańskimi czy niemieckimi, to pytanie, do czego ich ta droga doprowadziła? Czy do współpracy w miarę partnerskiej, czy do takiej kolonizacyjnej z pozycji tego, kto wykonuje polecenia tego drugiego. I wcale to, że na początku mogły być jakieś powiązania takie, które by zasługiwały na rozliczenie się z wymiarem sprawiedliwości, to wcale nie oznacza, że całe życie takie musi być, a on taką drogę wybrał. I pytanie, czy wybrał ją z lenistwa, bo to wygodne, bo to pieniądze, bo to emerytura, bo to szczęśliwe życie, jak dla niego, bezpieczne, czy dlatego, że był podporządkowany i musiał. Jak się patrzy na to, jak go traktowała pani Merkel, to nie wykluczało żadnej z tych dwóch dróg. To znaczy, ona się do niego bardzo przyjaźnie odnosiła, a on robił to, co ona chciała. Natomiast przy Mercu to już widać, jaki to jest oficjalny stosunek, jak Merz go kompletnie lekceważy. A to znaczy lekceważy nasz kraj, tak, przy okazji. I normalny polityk, jakby nie był zaangażowany w jakieś takie powiązanka, chciałby się wydostać z takiej pułapki, a Donald Tusk w nią wchodzi coraz głębiej, jakby, nie wiemy czy z własnej ochoty, czy z automatu, ale wchodzi w nią coraz głębiej i wygląda na to, że już z niej nie wyjdzie, bo sejf jest takim, ten tuskowy sejf, jest takim narzędziem podporządkowania Polski na bardzo długo, także politycznie. I tu ja myślę, że to jest ostatnia okazja przed wystąpieniem prezydenta, bo on to wyjaśni pewnie jeszcze lepiej niż ja. Sprawdzimy to.
Opowiedzieć... To już dużo czasu nam nie zostało. 40 minut do orędzia prezydenckiego.
Słuchaj, trudno 20 minut opowiedzieć to, bo to trzeba.
Dobrze, tam ale z moimi to... daj 5 minut na moje dopytywania, żeby nie było takiego monologu znowuż, panie doktorze.
No, dobrze. No to moi ja przyjaciele właśnie... mówią, że ty mi za dużo przerywasz, a według ciebie za mało mi przerywasz, a ja im odpowiedziałem, że ja bardzo lubię, jak ty mi przerywasz. To wale.
No to dobrze, tak trochę przerwałem się, na te 20 minut najeżyłem, a to w takim wypadku po prostu dopytam ciebie, naprowadzę na ten temat sejf, bo dużo o tym mówiliśmy. Mamy coraz więcej szczegółów, wiemy, że całościowy koszt kredytu to będzie ponad 300 70 miliardów złotych, bo 178 to jest, zdaje się, miliardów po obecnym kursie. To jest sam kredyt, a oddać trzeba będzie dwa razy więcej. I że tam nie ma żadnej polskiej instytucji, że cała obsługa sejf to są głównie banki francuskie, niemieckie i cztery podmioty z Hiszpanii. Takie podmioty wytypowała, takie firmy i banki wytypowała Komisja Europejska do obsługi sejf. To jest dziś informacja z dziś, więc taki kolejny kamyczek pokazujący, jak bardzo to jest instrument, który centralizuje Unię i przekazuje całą kontrolę nad zbrojeniami do konkretnych państw Europy Zachodniej. No i pytanie, dlaczego Donald Tusk broni tego jak niepodległości? Z kolei już i przerwałem, to trochę Donalda Tuska do naszej audycji wprowadźmy, 25 sekund tego, jaką narrację, tak, taką dajmy Państwu szczyptę, żeby do smaku, ale szczyptę tego, jakimi słowy, jakimi myśli posługuje się Donald Tusk w debacie nad unijnym mechanizmem SAFE. O ile to usłyszymy, bo nie jest takie proste. Walka z techniką ma swoje obostrzenia. No dobrze, zobaczymy.
Powiedz własnymi słowami.
A możesz, skoro technika nas zawodzi, to nie będzie nas zawodzić ta naturalna inteligencja doktora Józefa Orła, a ja
nie,
jakoś
tego
Donalda Tuska.
Bo ja...
nie, no ty... to
Ja nie
jest
słucham
dość.
go specjalnie, wiesz? To nie umiem powtórzyć. Mogę tylko powiedzieć tak. Tu nie tygodnie się liczą, nie dni się liczą, tu każda godzina się liczy. Armia czeka na uzbrojenie, które sami w czasie naszej prezydentury zorganizowaliśmy, opisaliśmy, wymusiliśmy na naszych wszystkich partnerach i teraz pan prezydent chce nas rozbroić.
No, brzmiało to coś w tym guście. Donald Tusk szantażuje de facto Karola Nawrockiego. Przyznaje, że polityka bezpieczeństwa jest zależna od zewnętrznego finansowania. Bez wsparcia z Unii Europejskiej rząd nie będzie realizował podstawowych obowiązków wobec Polaków, chociażby nie będzie w stanie bronić granicy wschodniej, bo to w tym krótkim nagraniu powiedział Donald Tusk, nie będzie mógł bronić granicy na Bugu przy Białorusi. I to jest taki właśnie szantaż. No, po co Donald Tusk wchodzi w tak mocne szantaże i tak wysoko licytuje w sprawie tej
Ale
ustawy?
Ale brniesz, Łukasz, brniesz w ślepą uliczkę. Bo z jednej strony można bardzo jasno wyraźnić, czym jego sejf grozi Polsce. I to jest ważne, żeby ludzie to... I o tym bym chciał jeszcze raz opowiedzieć. Natomiast pytanie, po co on to robi, to jest absolutnie jasne, ale na razie nie ma na to dowodów. On chce postawić opozycję prawicową w takiej sytuacji, że albo podpiszą ten sejf i wtedy Polska będzie szła tą drogą zadłużania się i podporządkowywania Unii, ale o tym trzeba opowiedzieć szerzej, albo nie podpisze i będzie można jej od teraz do kampanii wyborczej cały czas mówić, że to polska prawica nie chce uzbroić naszej armii, jest przeciwko naszemu bezpieczeństwu i tak dalej. Tuskowi się wydawało, że wymyślił genialną pułapkę, czego nie zrobi Nawrocki i prawica. To jest świetnie, bo wychodzi na to, że jedynym obrońcą naszego bezpieczeństwa i niezależności jest jego rząd. I myślał, że prezydent ma wybór zero-jedynkowy, bo podpisze albo nie, każde rozwiązanie jest dobre i można zacząć walić prezydenta, bo jeśli by się ten sejf podpisało, to by się bajki opowiadało o tym, co dostaniemy, a potem by się okazywało, że tego nie dostajemy, albo dostajemy niepotrzebną nikomu broń niemiecką przede wszystkim. Ale właśnie to, przed czym chcesz państwa uchronić, to jest mały wykładzik naprawdę o co ten sejf może przynieść. Otóż
no to czas.
Po pierwsze, jeśli to rząd Tuska sam z siebie wymyślił i jeszcze namówił resztę krajów, to pytanie, dlaczego wpisał, że tylko do maja można zapłacić tego roku, czyli 2 miesiące. Można zapłacić za projekty, które już były podpisane i są realizowane, czyli projekty przede wszystkim amerykańskie i koreańskie. Ale tylko 35%, a po drugie zapłacić to zawsze się da. Jakbyśmy poprosili partnerów, że chcemy już zapłacić, to pewnie by się zgodzili, ale same dostawy trwałyby bardzo, bardzo, bardzo długo i byśmy na żadną wojnę nie zdążyli, ponieważ Amerykanie w tej chwili zaczynają produkować właściwie dla swojej armii, ponieważ w wojnie z Iranem zużywają wszystkiego za dużo i to są nieplanowane zużycia. Na tyle dużo, że nawet z Korei Południowej chcą ściągnąć patrioty i inną broń, bo im na ten Iran nie starcza, co oznacza, że Koreańczycy, ten przemysł koreański zbrojeniowy będzie produkował dla Korei, żeby mieć broń przeciwko Korei Północnej. Więc to jest pierwsza bajka, której nawet się nie da tych 35% tej całej umowy zamienić na żywe uzbrojenie w krótkim czasie. Ale od maja można tylko występować o pieniądze razem z innym krajem, domyślnie chyba z Ukrainą, nie daj Boże z Niemcami. I co by to, zresztą Niemcy nie biorą udziału w sejf, więc z nimi nie można. I tu jest jakaś szansa, ponieważ termin wydania tych pieniędzy to jest koniec 30 roku, co oznacza, że żadnej fabryki nie postawimy, bo nie umiemy w takim szybkim tempie stawiać. Na przykład Koreańczycy potrafią fabrykę 155 mm pocisków artyleryjskich zrobić w półtora roku, Niemcy w 6 lat, a my na razie 30 parę i nie mamy żadnej. Może z Ukraińcami byśmy byli w stanie coś zrobić, ale wyobraźcie sobie Państwo, jakie kłopoty miałoby rząd polski, nawet gdyby to był rząd prawicowy, żeby się z ukraińskim rządem dogadać do wspólnej produkcji dronów, czy tych rakiet Flamingo, czy pocisków 155 mm. Akurat jest tak, że im jest potrzebne to samo, co nam i oni chętnie by coś u nas zrobili, pod warunkiem, że to byłby nasz kapitał. I pytanie, czy na coś takiego Komisja Europejska by się zgodziła, bo tam są takie warunki, że co pół roku Komisja ma dostawać wniosek następne pół roku, co chcemy wydać i co chcemy kupić albo stworzyć, i Komisja może się zgodzić lub nie. I tu mamy największe kłamstwo tego SAFE. Najpierw przedstawiciele rządu Tuska mówili, że ten ich SAFE, co to sami wymyślili, nie ma żadnych warunków. Potem powiedzieli, no ale tylko takie związane z korupcją, dyscypliną finansową, KPO też tak mówi. A potem wystarczy zajrzeć do rozporządzenia Komisji Europejskiej o SAFE, gdzie w 35 artykule jest napisane, że obowiązują w programie SAFE w całej Europie zwykłe warunki, tak zwane ogólne warunki, ogólne zasady warunkowości, które są ujęte w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego numer 2029. I tam w punkcie od 7 do 10 są takie bzdury, że się w głowie nie mieszczą. Nawet ja tego nie czytałem, kiedy mieliśmy kłopoty z KPO, a tam jest napisane na przykład w artykule 10, że Komisja może, jak uznać, że nie będzie płacić za cokolwiek, jeśli uzna, że w jakimś sądzie w Polsce, małym, powiatowym, gdzieś tam w małym miasteczku, jest jakiś skład sędziowski, który się Komisji Europejskiej nie podoba. Do tego poziomu te układy warunkowości sięgają, a trzeba przypomnieć, że według traktatów europejskich system sprawiedliwości, tak samo jak obronne, jest wyjęty jest wyłączną kompetencją państwa członkowskiego i Komisja nie ma nic wspólnego, krótko z tym, w związku z czym to rozporządzenie jest sprzeczne z traktatami, a mimo wszystko obowiązuje i w KPO dała pieniądze Tuskowi, a nie prawicy. I co się stanie, jeśli na przykład prezydent by podpisał tego sejfa, tak nie będzie, ale gdyby, potem będzie kampania wyborcza i Tuski będą mówiły, ludzie, chcecie kasę na zbrojenia, no to nie możecie głosować na prawicę, bo Komisja jej kasy nie da. I to jakby zamyka całość tych kłopotów z sejfem. Do tego jeszcze dochodzi cały wykład pana profesora Ryszarda Piotrowskiego, który czytając sobie prawo unijne, nie polskie, tylko unijne, udowodnił, że po pierwsze sejf jest nielegalny w świetle traktatów europejskich, no bo się wtrąca w kwestie zbrojenia, nie powinien, a po drugie, że nawet gdyby to Komisja, gdyby dostała taki wniosek od polskiego rządu, żeby coś zapłacić, to nie może, ponieważ profesor udowodnił, że tryb uchwalania tego SAFE jest niezgodny z traktatami europejskimi. On to ocenił, że to jest tryb arbitralny, w którym ci, co rządzą, mają większość, nie słuchają tych drugich, nie robią żadnych debat, konsultacji i tak dalej, walą swoje. Nie mamy ani tygodnia, ani dnia, tylko mamy godziny i trzeba już. To też oznacza, że Niemcy powiedziały temu Tuskowi, chłopie, ma to być już. My tu, nasze fabryki już czekają i może tak być, że zlecenia dla fabryk niemieckich będą nie tylko dla fabryk niemieckich w Niemczech, ale nawet być może Niemcy utworzą fabryki w Polsce, bo pani wiceminister od tego ze skromności i sklerozy, nie pamiętam nazwiska, powiedziała, przyznała się w rozmowie z panią redaktor Lubecką, że rząd uważa za polskie przedsiębiorstwa zagraniczne, które nie mają ani grosza kapitału polskiego, ale mają oddziały w Polsce. Czyli jak ktoś sobie zażartował, Lidl może dostać taką kasę, a na pewno Rheinmetall, jak sobie tu oddział ustawi. W związku z czym sejf to jest kompletne rozbrojenie polskiej armii, bo tego nie będzie, a co będzie, będzie niepotrzebne. I tu dopiero, ale już będę kończył, żeby cię nie denerwować, jest najważniejszy punkt. Otóż ta lista tych zakupów, co to polski rząd ją stworzył, jest tajna. W związku z czym nie wiemy, co chcemy kupić. A największy problem jest taki, że logika zakupów przez rząd także PiS-u, nie tylko Tuska, jest taka, jak najwięcej czołgów, samolotów, helikopterów, ciężkiej broni, szykowanie się na taką drugą wojnę światową w wykonaniu broni nowocześniejszej, a wojna na Ukrainie wygląda inaczej. I tu jest największy problem tego sejfu i w ogóle polskiej armii, dowodzenia polską armią. Otóż dowódcy, tak samo jak Ministerstwo Obrony Narodowej, boją się jakichkolwiek innowacji i wolą kupować takie rzeczy stare, znaczy nowe, ale jak na starą wojnę, pomimo tego, że wojna na Ukrainie jest bardzo nowoczesna, dużo bardziej tania i używa się zupełnie innej broni, przede wszystkim sztucznej inteligencji, dronów i tak dalej. To jest dużo tańsze wszystko i rozproszone. Otóż myślałem dość długo, dlaczego dowództwo polskiej armii i Ministerstwo Obrony nie chce przeorganizować armii, żeby posługiwała się taką nowoczesną bronią na wypadek nowoczesnej wojny. Otóż nie chce dlatego, bo trwa przy tym starym rozwiązaniu i teraz powiedzieć, że trzeba pójść w nowe, nieznane, to jest ryzykowanie własnymi pozycjami, własnymi etatami, własnymi generalskimi szlifami i tak dalej. Tego się śmiertelnie to dowództwo i Ministerstwo Obrony boi i wręcz jeden z generałów oświadczył, że tych czynnych, że nie będziemy patrzeć na to, jaka jest wojna na Ukrainie. My tu sobie zrobimy lepszą wojnę. Lepszą wojnę to sobie robi ten, kto jest silniejszy i kto atakuje, a nie ten, kto się broni, bo ten, kto się broni, robi taką wojnę, jaką zarządza ten, który atakuje. A Rosja będzie robiła taką wojnę, bo nie stać jej na inną, jaką robi na Ukrainie, czyli bardzo tanią i bardzo nowoczesną i będzie się posługiwała tym mięsem armatnym. Jeszcze może być inny sposób rozegrania tego przez Rosję, na przykład zajęcie dwóch wiosek w Estonii przez trzy czołgi i czołgiści powiedzą: mamy waszą wioskę i co nam zrobicie? I się okaże, że piąty artykuł nie działa. Więc Tusk nas pcha w faktyczne rozbrojenie, a to oznacza w sytuacji kryzysowej uzależnienie od Berlina i od Brukseli. No to będziemy tam biegać, a nie do Amerykanów. Ratujcie, ratujcie, ruskie nadchodzą. I o to chodzi Tuskowi i Berlinowi.
To teraz nie wiem, czy mamy chwilę, żeby zrobić dygresję i wybrać się do Zatoki Perskiej, ale tak, jeżeli chodzi, no to szybciutko, jeżeli chodzi o tą wojnę, to jeszcze wiele osób mówiło, że wojna na Ukrainie nie jest miarodajna, że to jest jednak wojna dwóch armii, gdzie no, są niedozbrojone, oczywiście armia rosyjska to jest wielka armia, ma wiele nowoczesnych i bardzo nowoczesnych komponentów, jak te wojska desantowe, świetnie wyposażone i wyszkolone, ale w całości, no to jak to w Rosji, prawda, każdy to zna też trochę historię, to wie, jak wygląda, jak zwykle wygląda armia rosyjska. I tutaj wiele się nie zmienia. No, armia ukraińska też, armia postsowiecka też niedofinansowana, to jest trochę taka wojna biedaków de facto. No ale się okazało, że w Zatoce Perskiej nagle te same systemy też działają i też trudno mówić o armii amerykańskiej jako armii biedaków, wręcz przeciwnie. Armia dobrze, bardzo dobrze wyposażona, opłacana. Na koniec końców było to zwrócenie się do Ukrainy o pomoc w tym, jak zwalczać drony irańskie typu Shahed i innych typów, które już w których zniszczeniu Ukraińcy mają doświadczenie, więc wydaje się, że te wnioski z Zatoki Perskiej właśnie by powielały, że kupowanie bardzo dużej ilości czołgów i armatochaubic pewnie jest istotne, bo to te systemy dalej grają swoją rolę, także na Ukrainie, ale trzeba też być bardziej elastycznym w tych zakupach, że jednak ta wojna dronowa, trochę o czym z polityków mówił Michał Dworczyk na przykład, że to jednak jest jakiś stały komponent tej nowej współczesnej wojny i tu chyba sejf nie daje odpowiedzi.
Tusk wrócił z Kijowa jakieś 3 tygodnie temu i mówił, że dostał od Żeleńskiego propozycję budowy fabryk broni w Polsce. Z tego, co ja wiem, to jest propozycja, o której mówiłem. Drony, Flamingo, czyli rakiety dalekosiężne i pociski 155. Tak przy okazji Ukraina produkuje tych pocisków 155 w tej chwili tyle, ile potrzebuje i nie zależy w ogóle od Zachodu. Ale nic się dalej nie dzieje i nie ma propozycji, jakichś rozmów nawet wstępnych, o których byśmy usłyszeli z Ukraińcami, że budujemy te fabryki w Polsce za pieniądze z tego sejfu według technologii ukraińskich, bo to oni je mają, a nie my. Tylko że tak sobie nakopaliśmy wzrastającą niechęcią do Ukraińców i do państwa ukraińskiego, też wywołaną być może pierwszą inicjującą stroną był Zełenski, który narzucił taki agresywny ton wobec Polski, poniżający, kompromitujący w ogóle i samobójczy, krótko mówiąc. Bo Polska jest dla Ukrainy jedynym sojusznikiem, z którym razem można by się przed Rosją obronić. Niemcy takim, znaczy nie chcę nawet o tym mówić, że Niemcy mogły być sojusznikiem we wspólnej obronie przed Rosjanami. Już widzę te nieliczne oddziały niemieckie, które razem z nami walczą z Rosjanami. One się bardziej, ja już nie będę tego mówił, co brzydkie myśli mi chodzą po głowie. Ale no w ogóle wpuszczanie tu Niemców jest, wojsk niemieckich jest rzeczą straszną. Natomiast nie widzę takiej gotowości, żeby razem z Ukraińcami coś produkować. To by się bardzo przydało, bo może by zmniejszyło te napięcia między Polską a Ukrainą, Polakami i Ukraińcami. I tu jest problem wewnętrzny prawicy, ponieważ Grzegorz Braun, no i Konfederacje, obie, Mentzena i Bosaka, narzuciły taki ton, że z Ukraińcami nic nie można współpracować, bo to są bandyci, mordercy i w dodatku bezczelni są i tutaj zamiast nam dziękować, to mają jeszcze dalsze roszczenia, a nikt Żeleńskiemu nie zapomni, że powiedział o prezydencie Dudzie, że stoi w jednym szeregu z prezydentem Putinem. No, są rzeczy, których nawet człowiekowi, który dowodzi wojną, nie wolno mówić. To była tragedia po prostu. I teraz z nimi mielibyśmy jakąś broń produkować, to nie wyjdzie na żadnym poziomie. Na dole będą na siebie patrzeć wilkiem, na górze i na średnich szczeblach. Obawiam się, że to się nie da zbudować i się zastanawiam, na ile ta kampania skłócania po obu stronach Ukraińców i Polaków nie była sterowana nie tylko z Moskwy, ale i z Berlina. To bardzo wygodne, żeby się Polska z Ukraińcami nie dogadała, bo wtedy będzie samodzielna i nie będzie niemiecką kolonią, nie będzie się słuchać Niemców. Więc podejrzewam, że to tak było, więc chyba nie damy rady tych polsko-ukraińskich fabryk to budować, a to Ukraińcy mają te technologie.
To mamy elementy, chciałem trochę tą Bliski Wschód połączyć, ale dobrze, to jeszcze od drugiej strony relacji.
Czy jeszcze powiem jedno?
A nie, bo nie
armia
do tej.
Amerykańska nie tylko, ale krótko, nie tylko jest najlepsza na świecie, ale najdroższa na świecie. I ona poszła w kierunku tych najbardziej drogich, nowoczesnych rozwiązań. Ukraińcy pokazali, że można te same efekty osiągnąć przy pomocy sprzętu, który kosztuje 10 albo 100 razy mniej.
Zatoka Perska, to jeszcze od drugiej strony chciałbym ten temat omówić, czyli wpływu na polską scenę polityczną, no i pogłębiania się po raz pierwszy w historii III RP, a może w ogóle po raz pierwszy w historii Polski, pojawienia się narracji i na prawicy, i na lewicy antyamerykańskiej. Że rzeczywiście, nie wiem, czy jakby się teraz gdzieś, nie wiem, w którym kręgu piekieł jest, na przykład Gomułka, by się obudził, albo Bierut, to mógłby być zaskoczony, jak dużo w Polsce jest szczerego antyamerykanizmu, że im się tyle lat nie udało, prawda, i tą stonkę tępili, i inne rzeczy tępili imperialistów, a tu proszę, trochę Donald Trump, trochę też Berliny, trochę też pewnie Moskwa wspólnie doprowadzili do tego, że w Polsce rzeczywiście bycie w bliskim sojuszu ze Stanami może za chwilę być kłopotem dla na przykład dla jedynej partii, która taką ma optykę międzynarodową, że jednak najlepiej z Waszyngtonem, a nie z Berlinem, z Moskwą czy z Pekinem, czyli dla PiS-u, że nagle to Stany stają się takim kłopotliwym partnerem w polityce zagranicznej.
To wynika częściowo z tego, że Trump gada takie rzeczy, których słuchać nie można i z których nie wynika, jaka jest strategia amerykańska. Na szczęście w grudniu i w styczniu zostały opublikowane dwa dokumenty. W grudniu Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, w styczniu Narodowa Strategia Obrony. Pierwszą robił Departament Obrony czy Wojny, czyli wiceminister Elbridge Colby. A tą obrony robiło otoczenie wiceprezydenta Vance'a. Ale naprawdę niedużo się różnią od siebie i co z nich wynika? Że wszystko jest normalnie, że Ameryka nie wyjdzie z Europy, ale da artykuł 5, ale nie da armii konwencjonalnej, że po to ta Europa jest taka liczna, bogata, zamożna, wysoko wykształcona, że tę armię konwencjonalną, szczególnie piechotę, mamy sobie sami zbudować. Natomiast Ameryka dostarczy tego, czego Europa nie ma, czyli takich parasoli jak nuklearny, logistyczny, wywiadowczy, najważniejszy z nich wszystkich, kosmiczny, komunikacyjny i tak dalej. I to w tej strategii jest i to więcej, to Colby powiedział w Monachium na tegorocznej konferencji bezpieczeństwa. Ale my, czyli naród polski, nie lubi czytać dokumentów, nawet jak one mają 30 czy 40 stron, albo to za dużo. Rząd polski nie zadbał o to, a prawica też nie, żeby zrobić streszczenie na dwie strony, w których by właśnie było jasne, co Amerykanie tutaj dają i dlaczego nie wychodzą z Europy. Bo Colby tam napisał, że wyjście Ameryki z Europy to byłaby klęska Ameryki. To najprościej słuchać tego Trumpa, który codziennie opowiada takie rzeczy, z których nie wiadomo, co wynika. Niejasne jest, co on robi i po co. Najmądrzejsi analitycy nie mogą zrozumieć, czemu on wszedł w ten sposób w wojnę z Iranem, a odpowiedź, obawiam się, jest niesłychanie prosta i bardzo niepokojąca. Mianowicie rozumiem, że ekipa Trumpa nie chciała wchodzić w tę wojnę, ale Izraelczycy próbowali za wszelką cenę wciągnąć Amerykanów, ale im się nie udawało. No ale na trzy chyba dni przed początkiem tej wojny zadzwonił Netanyahu do Trumpa i powiedział: stary, jaka jest okazja, w sobotę te kretyny spotykają się całym kierownictwem państwa w niezabezpieczonym obiekcie, możemy ich wszystkich zabić. No i Trump to poszedł i zabili. Tylko że ja myślałem...
Co nie pomyśleli co dalej, że ciach zabiją...
No właśnie. No właśnie, bo ja pomyślałem.
Ale to przecież każdy głupek by pomyślał, co
o,
potem.
Określiłeś w ten sposób niebywałą rzadkość inteligencji prezydenta Trumpa i sposób jego zarządzania ekipą i Białym Domem. Bo ja byłem no, prawie że święcie przekonany, że po takim uderzeniu, które przypomina uderzenie, porwanie prezydenta Maduro, tam też zginęło ze 30 ludzi ochrony, tu zginęło połowa kierownictwa państwa, że potem Amerykanie się cofną i zapytają się Iran, chcecie gadać, bo wiecie, możemy zrobić coś takiego wam za chwilę jeszcze parę razy. A oni po prostu przeszli w stałe bombardowania, które w wielkim kraju, w którym wojsko i całe państwo przygotowało się do tej wojny od 50 lat. Nie da się zniszczyć potencjału tego reżimu, bo o co chodzi temu reżimowi? On ma tylko jeden problem. Ma rządzić, nic więcej. On ma jedno narzędzie też, albo dwa. Ma siłę i ma religię. No bo naczelni tam, ci ajatollahowie wchodzą w skład tego z automatu, w kierownictwo państwa. Religii nikt im nie zabierze. Siły, żeby zarządzać tym społeczeństwem, też im nikt nie zabierze, co pokazali, kiedy zabili kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy demonstrantów i wisiało im to po prostu, ile tych trupów będzie. Krótko mówiąc, to jest reżim przypominający Kreml. Im tam ci Rosjanie czy Irańczycy w ogóle nie stanowią żadnego problemu. Albo się ich bierze do wojska, albo się ich zabija, albo chodzi o to, żeby siedzieli w domu cicho i tam robili swoje dywany. Takiego reżimu pokonać się bombardowaniami nie da. Już nie mówiąc o tym, że oni przez te 50 lat przygotowali sobie tak zwane te podziemne miasta, w których ktoś opowiadał, nie dosyć, że takie wielkie ciężarówki potrafią tam jeździć, to jest kilkaset metrów pod powierzchnią ziemi, więc to się nie da żadną bombą tego zniszczyć, że tam nawet na nie widział, bo był takim jednym, widział światła drogowe po prostu na skrzyżowaniu pod ziemią. To jest bardzo dobrze przygotowane i tego się łatwo nie da zniszczyć. Jak to wychodzi na powierzchnię, to Amerykanie to zabijają, niszczą i tak dalej, ale jak siedzi tam pod ziemią, to się nie da. Krótko mówiąc, tego reżimu nie da się pokonać, ponieważ jemu tylko zależy na tym, żeby rządzić tymi Irańczykami, no i tą ropą. Pytanie, co będzie, jeżeli Amerykanie odetną możliwość handlu ropą przez Iran. Na razie Iran to sobie zrobił, sam zaminowując i blokując cieśninę Ormuz, czy Hormuz według Iranu. I pytanie, czym to się skończy? Czyli najważniejsze jest to, czy Amerykanie potrafią zablokować dopływ pieniędzy dla tego reżimu. Oni nie mają lądowych rurociągów, które by do Chin czy gdzieś tam przewiozły wielką ilość tej ropy czy gazu, więc ta cieśnina Ormuz jest dla nich życiowa. No i pytanie, czym to się skończy? W związku z tym chyba za długo to nie potrwa i trzeba będzie, już kiedyś Iran zablokował tą dziedzinę i Amerykanie na siłę odblokowali. Zobaczymy, jak będzie teraz, ale wydaje się, że tylko odcinając Iranowi pieniądze można zmusić go do negocjacji, nie do poddania się, tylko do negocjacji.
No to jeszcze mamy do orędzia 9 minut. Czekamy na to, co powie prezydent. Będziemy dla Państwa transmitować. To w przedbiegach powiedzmy dwa słowa chociaż o rewolucji w PiS-ie i o tym, co się wydarzyło w minioną sobotę, czyli nominację Przemysława Czarnka.
No więc powiem, no już tyle nagadałem się na nie, to muszę coś powiedzieć na tak. Wbrew pozorom to rozwiązanie dla PiS-u może być pozytywne pod jednym warunkiem. Że myśląc Oni tak to nazywają, opisie jako o wielkim namiocie, który przykrywa bardzo różne stronnictwa, grupy ideologiczne, programowe, polityczne i tak dalej, że kandydat na premiera, pan profesor Przemysław Czarnek, będzie współpracował i odwrotnie, i z nim będzie współpracował Mateusz Morawiecki, były premier. Bo gdyby oni się ułożyli na współpracę, a ja słyszę od premiera Czarnka, inspe, że on chętnie na takie rozwiązanie by poszedł. Czarnek może dbać o prawe skrzydło, a Morawiecki o centrum. I chyba o to chodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu, a nawet na pewno. Pytanie tylko, czy ci dwaj podadzą sobie łapki i będą ze sobą współpracować lojalnie, bo to, kto naprawdę zostanie realnym kandydatem na premiera, to się okaże dopiero w kampanii parlamentarnej. Ale najpierw to muszą być ułożone relacje PiS-u z wszystkimi konfederacjami. I
no
tam...
właśnie, bo co jest ciekawe, nominacja Czarnka wzbudziła szalony odzew wśród Konfederacji. Nawet nie wśród Brauna i Konfederacji, tylko wśród samej Konfederacji, która tak no bardzo uznała tą nominację za nieistotną, że cztery, to dzisiaj już to jest trochę mniej, dzisiaj już jest spokojniej, ale przez 4 dni, dzień w dzień był taki lub inny atak na Czarnka, dzisiaj też jeszcze są już takie już spłycające się, więc wydaje się, że Grzegorz Braun przyjął to bardzo na spokojnie i tutaj nie było jakiegoś frontalnego ataku, natomiast Konfederacja uznała, że to jest taki moment, że trzeba PiS zaatakować, że ktoś podliczał ilość tweetów, na przykład Sławomir Mentzen miał dać 10 tweetów, z czego 7 atakujących PiS, 2 atakujące i PiS, i Platformę, i jeden zupełnie taki od niepolityczny. O. Więc tam rzeczywiście wzmożenie było duże. Pytanie dlaczego? Nie Braun, no bo to bardziej Braun mógłby się tego obawiać, a tutaj Grzegorz Braun i jego partia, no normalnie tak, tu bez jakiejś paniki.
Ten przestraszyli się, że Czarnek naprawdę swoją przebojowością, charyzmą, Bosak, który jest bardzo kompetentnym politykiem, charyzmy nie ma, a Mentzen ma charyzmę, ale chyba nic poza tym. Więc braki mają bardzo duże, a Czarnek ma jedno i drugie, jeszcze chyba trzecie coś, albo czwarte. Więc uznali, że po prostu Czarnek im zabierze część ludności. Więc stąd jest ten atak.
A dlaczego? Czemu Braun się nie przestraszył?
Już ci mówię, dlatego że Braun gra inną partię. Zupełnie. On liczy na instytucjonalizację. Na to, że wyjdzie z tego getta, który sam się wpędził, nikt go tam nie wrzucał, on sam tam wlazł, a teraz by chciał wyjść i jego pierwszym krokiem takim, który da mu szansę zaistnienia w obozie cywilizowanej prawicy, to jest jedna lista senacka. Ale ją może zorganizować tylko prezydent, chyba raczej nawet Czarnek nie, albo Czarnek z prezydentem. I bez, jak na razie w sondażach, nie da się kompletnie zorganizować tej jednej listy, żeby miała szansę wygrać w Senacie, mieć większość 51 senatorów, bez ludzi Brauna, bez elektoratu Brauna. Więc on sam czeka na takie negocjacje, a jeśli one się nie zaczynają, to właśnie dlatego, że prezydent i Kaczyński i Czarnek pewnie mają problem z samym Grzegorzem Braunem, bo z jego elektoratem raczej nie. Połowa tego elektoratu to są pisowcy, co sobie od PiS-u poszli. Nie mogą nie wrócić. Więc przede wszystkim nie to zagraża Braunowi, nie Czarnek, tylko jemu chodzi o to, żeby usiąść przy stole razem z cywilizowaną prawicą, wtedy on też będzie odbierany jako cywilizowany. I może osiągnąć 3-4, zależy jak ta lista będzie wyglądała, senatorów. Bez niego prawica nie będzie miała w Senacie większości. Więc on jest konieczny, a zarazem niemożliwy do wzięcia. Więc to on sobie czeka, aczkolwiek przebiera nóżkami. Ale dlatego on się nie denerwuje tym Czarnkiem, wręcz przeciwnie. Czarnek oznacza, że ta lista senacka może się zrealizować i prezydent się za to zabierze. Dla mnie kluczowy problem to jest to, jaka jest relacja pomiędzy panem prezydentem a panem profesorem Czarnkiem. Ponieważ jak wiemy, to prezydent zaproponował Przemysławowi Czarnkowi bycie szefem kancelarii. Przemek odmówił, bo, przepraszam, profesor Czarnek odmówił, bo zależało mu na byciu wiceprzewodniczącym PiS-u, czyli dla niego PiS jest najważniejszą matką, ojczyzną, miejscem, gdzie się żyje i pracuje. Nie wiem, czy popełni błąd, czy nie, ale nawet w kancelarii prezydenta słyszę takie żale, że to nie Czarnek został szefem kancelarii, ale przecież pan Zbigniew Bogucki jest świetnym szefem kancelarii, więc nie widzę tu problemu, ale problemem jest, czy Czarnek z prezydentem pójdą razem najpierw do stworzenia jednej listy senackiej, a potem do stworzenia koalicji prawicy. I to bez prezydenta tego się nie da zrobić, bez Czarnka też nie. A gdzieś na końcu tam Morawiecki z 2-3% na centrum.
No właśnie,
też
ale wyjdzie, nie wyjdzie, no bo wiele osób mówi, Czarnek może i bardzo sprawny retorycznie, ale poetyka w stylu Ozes Roze, to może się w pewnych kręgach zwolenników Prawa i Sprawiedliwości jednak nie przyjąć i że być może jednak polscy wyborcy prawicowi także oczekują czegoś więcej, także intelektualnie.
To jest problem, bo Mateusz Morawiecki to jest jedyna grupa ludzi, która potrafi stworzyć profesjonalny program dla Polski, dla PiS-u i to robi. Pytanie, czy to na pewno jest dobry program dla Polski i dla PiS-u. Otóż nie ma z drugiej strony dyskusji. Morawieccy tam przedkładają swoje propozycje i jest cisza po drugiej stronie, chyba że jest sytuacja odwrotna. Prezydent Nawrocki proponuje swój sejf prezydencki, a odzywa się Jadzia Emilewicz, czyli była wicepremier i człowiek Mateusza Morawieckiego i mówi, że ona jest przeciwna sejfowi prezydenta, czyli jakby jest za sejfem Tuska. No, to są takie dalekie strzały, które nie pomagają osiągnąć jedności PiS-owi ani prawicy. I widać, że zadanie Czarnka jest trudne.
No dobrze, trudne zadanie. My odliczamy minuty, zobaczymy.
My się staramy pomóc.
Tak, staramy się, nie wiem czy pomóc, opisać. To już twoja rola, być może pomagać, moja rola opisywać.
Pomóc zrozumieć ludziom, przed jakimi trudnymi decyzjami naprawdę stoją. Jakim to naprawdę problemem jest wybranie tego sejfu. Bo można nie wybierać sejfu prezydenckiego, ale nie wolno wybrać sejfu Tuska.
No jest ta ustawa, na dzisiaj o niej rozmawialiśmy. Chociaż jak słuchałem Czarka Glapińskiego, to pan prezes jakby troszkę się cieszył czasami, że jego ustawa nie zostanie przyjęta i nie będzie musiał jednak iluś tam dziesiątek, czy może i setek ton złota sprzedawać.
Nawet nie o sprzedaż chodzi, tylko zastawić. To jest różnica, czyli takie jakieś obligacje tego Narodowego Banku stworzyć, przy których nie wolno według prawa stwarzać. Więc pewnie prezes Glapiński się cieszył, że nie musi konkretu podać, bo jakby podał, to by mogło się okazać, że coś tam na granicy prawa jest i miałby kłopoty. Zobaczymy, co powie prezydent. Ja myślę, że powie, że nie podpisze tamtego sejfu, ale nie będzie za bardzo stawiał na swój. Zobaczymy, czy tak będzie.
No to już nas dzielą, mam nadzieję, sekundy. Uda nam się znaleźć w jakimś kanale to wystąpienie pana prezydenta i zaraz je będziemy dla państwa transmitować. Czego się spodziewać? Spodziewasz się właśnie tego, że prezydent no, powie, że podejmie decyzję, bo jeszcze ma do tego 9 dni, więc może to będzie orędzie o zupełnie czymś innym.
Wszyscy czekają na decyzję w sprawie sejf. Jeśli prezydent powie o czymś innym, to wyjdzie na Słabeusza. W związku z czym on musi powiedzieć o sejf. No, ciekaw jestem bardzo. co
Ja też.
powie, ale jak mówię, sejf Tuska to jest tragedia dla Polski. Sejf prezydenta jest ryzykowny, a według mnie jest trzecie wyjście.
To mamy. Posłuchajmy, co mówi
Nie.
prezydent.
Się z tego mogą jedynie nasi wrogowie. Szanowni Państwo, mechanizm sejf jest ogromnym kredytem zagranicznym zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 miliardów złotych. Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle, co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe. Można porównać to do kredytów frankowych. Wszystko miało być bezpieczne, a potem raty rosły tak bardzo, że prowadziło to do potężnych finansowych kryzysów. Politycy, którzy teraz chcą pożyczki z sejf, muszą pamiętać, ten kredyt obciąży na długie lata nasze dzieci i wnuki. Dzisiejszy osiemnastolatek, który dopiero wchodzi w dorosłe życie, będzie przez cały okres pracy zawodowej spłacał zobowiązanie zaciągnięte w jego imieniu. Dług można zaciągnąć w jeden dzień, ale spłacać go będzie całe pokolenie. Historia uczy nas prostej prawdy. Naród, który nie chce płacić na własną armię, prędzej czy później będzie musiał płacić na armię cudzą. Dlatego inwestycje w obronność są konieczne, ale muszą być prowadzone mądrze, odpowiedzialnie i w sposób, który nie ogranicza suwerenności państwa. Przedstawiłem więc realną alternatywę dla eurokredytu SAFE. To polski SAFE 0%, czyli koncepcja Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Ten projekt ustawy jest już w Sejmie. Powinien on być jak najszybciej procedowany. Partyjna zapalczywość i przewlekanie debaty o tej dobrej propozycji szkodzi polskiej armii i polskiemu bezpieczeństwu. W ostatnim czasie Narodowy Bank Polski wypracował dla Polski ponad 185 miliardów złotych, między innymi dzięki zwiększeniu rezerw złota i trafnym decyzjom inwestycyjnym. To ogromny kapitał. Kapitał, który może pracować dla polskiego bezpieczeństwa. Dzięki temu nie musimy zaciągać niepewnych zagranicznych pożyczek na pokolenia. Fundusz ma działać pod pełną kontrolą polskiego państwa i parlamentu w ponadpolitycznej współpracy z pełną przejrzystością wydatkowania środków. To rozwiązanie daje nam pełną swobodę decyzji. To Polska wybierze, jaki sprzęt kupuje, od kogo kupuje i w jaki sposób rozwija swój przemysł obronny. Problem z europożyczką SAFE nie dotyczy tylko pieniędzy. Dotyczy także zasad. O tych pieniądzach, o naszym bezpieczeństwie nie będą decydowały wyłącznie polskie władze. Sejf to mechanizm, w którym Bruksela poprzez tak zwaną zasadę warunkowości może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług. Dlatego trzeba powiedzieć jasno: bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od obcych decyzji. Jako prezydent Rzeczypospolitej mam obowiązek postawić także zasadnicze pytanie. Czy rozwiązanie, które może ograniczać suwerenność państwa w sprawach bezpieczeństwa, jest zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej? Nasza ustawa zasadnicza w artykule 90 dopuszcza przekazywanie niektórych kompetencji organizacjom międzynarodowym, ale jednocześnie jasno wskazuje granice. Nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności państwa, a jedną z nich jest właśnie kontrola nad siłami zbrojnymi. Potwierdzają to także europejskie traktaty. To są kwestie fundamentalne. Biorąc je pod uwagę, podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne. W tym miejscu przestrzegam, że wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością zarówno polityczną, jak i prawną. Przypominam rządzącym artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który jasno stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Co oznacza, że władza publiczna może robić tylko to, na co prawo jej pozwala. Szanowni Państwo, apeluję do wszystkich sił politycznych o pilne prace nad prezydenckim projektem ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, pozwalającym sfinansować rozwój armii na poziomie równym lub wyższym od europejskiego sejfu. Ten projekt to silna armia bez zadłużania na pokolenia. Polski sejf 0% to zero zależności i 100% suwerenności. Drodzy Państwo, Polska musi się zbroić. Polska musi budować silną armię. Polska musi być jednym z filarów bezpieczeństwa Europy i NATO. Ale Polska musi to robić na własnych zasadach. Tylko naród, który potrafi sam zadbać o swoje bezpieczeństwo, pozostaje naprawdę wolny. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
I tak brzmiało orędzie prezydenta Karola Nawrockiego i jasna deklaracja: jest weto wobec mechanizmu SAFE i wdrażający ten mechanizm ustawy rządowej. Drogi doktorze, Józef Orzeł, naszym gościem.
Po raz drugi. Nie wiem, czy to dobrze drugi raz przychodzić w goście. Wszystko zjedliśmy i przychodzi taki gość i nie wiem, co chce. Deser?
A na deser weto prezydenckie to duży deser.
Duży deser. Nie do zjedzenia. Więc chyba jest tak, jak powiedziałem, że będzie decyzja o wecie i będzie opowiedzenie, że pan prezydent wymyślił z panem Glapińskim dużo lepsze rozwiązania, ale nie będzie się przy nim upierał. To znaczy nie ma środków, żeby to drugie rozwiązanie wdrożyć. Sejm po prostu albo przegłosuje na nie, albo w ogóle nie dopuści do tego projektu ustawy do porządku dziennego. To zależy jakby od odwagi i inteligencji prawników rządu, no bo ma sens puścić ten projekt pod obrady tylko pod warunkiem, że potrafią pokazać, że ten projekt jest niebezpieczny i nielegalny.
No dobrze, ale mówiliśmy, już będziemy powoli puentować, ale spuentujmy to tak, to mówiliśmy i my i w wielu innych audycjach na antenie Radia Wnet, że jeżeli będzie weto, to będzie to jedno z najtrudniejszych, ba najtrudniejsze weto w tej kadencji, które trochę będzie całą tą kadencję naprowadzać, będzie takim wetem, które będzie albo odciąży, albo nie odciąży, albo właśnie może ta odwaga jest czymś, czego brakowało w kadencji Andrzeja Dudy chociażby, że tutaj prezydent Karol Nawrocki rzeczywiście się nie szczypie, nie idzie na jakieś kompromisy, idzie w sposób niezwykle twardy. No to jest rzeczywiście coś. No, inne weta były dość oczywiste i niespecjalnie nawet były, często były w ogóle takie, same się broniły przez się, można powiedzieć. A tutaj mamy sprawę bardzo ważną, no i przecież padały olbrzymie słowa ze strony koalicji rządzącej o zdradzie, tak, że jeśli będzie weto, to będzie to zdrada.
I będą padały nadal.
Tak, i będą padały nadal. No to ważny dzień i ważna chwila dla polskiej polityki, a w szczególności dla tej kadencji prezydenta Karola Nawrockiego.
No i właśnie tu jest, zaczyna się problem, bo oczywiście tak będzie, jak mówiłem. Od teraz do końca kampanii parlamentarnej Tuski będą mówiły, prezydent zdradził Polskę, nie chce, żeby się obroniła, pozwala na to, żeby ruskie nas zajęły i to będzie szło do kompletnie absurdalnych i bezczelnych opinii i tak będzie. Natomiast pytanie, co prezydent, ale i PiS mogą temu przeciwstawić. I tu wybór na kandydata na premiera profesora Czarnka jest dobrym wyborem, bo właśnie wybiera się drugiego twardego. Czyli chodzi o to, żeby prezydent z Czarnkiem stanowili tandem w tej sprawie, bo to premier, znaczy kandydat na premiera, Przemysław Czarnek, będzie jeździł po Polsce i głównym tematem pewnie będzie sejf. I on będzie musiał nie tylko poprzeć prezydenta i prezydencki projekt, z którego nic nie będzie, znaczy Sejm go nie uchwali, ale będzie musiał pokazać narrację.
Sejm to jeszcze mógłby go uchwalić, ale na pewno marszałek nie podda go pod procedowanie. Bo ja jeszcze taką większość, jeżeli Konfederacja by się zgodziła z PSL-em, bym był w stanie sobie wyobrazić, ale tutaj zgodnie z regulaminem Sejmu, to tą kompetencją marszałka jest to, jak dany projekt idzie i kiedy dany projekt wchodzi. Nawet nie prezydium Sejmu, nawet nie Konwentu Seniorów. Bezpośrednio marszałek Sejmu ma tutaj decydujący głos, jaki projekt wchodzi, a jaki zostaje.
Łukaszu, nie. PSL poszedł do końca na współpracę z Tuskiem i do głowy mu nie przyjdzie, żeby głosować za... Zresztą zobacz taką drugą jakby stronę tego. Nie przyjdzie mu do głowy głosować za prezydenckim sejfem, ponieważ on ma już obiecane pieniądze w sejfie. Tam już zadbali o to, żeby z tego sejfu Tuska wszystkie ważne osoby i grupy, partie dostały swoje dofinansowanie.
Dobrze. To już naprawdę puentując, 20:12 na zegarach, ale zaskoczyła ciebie też odwaga, bo to jest jednak odwaga. Naciski były niesamowite. Tam pal licho Tusk, ale ambasador Niemiec na galerii w czasie debaty. Też generalicja zdaje się naciskała, tak? No bo generalicja, tak to jest z wojskiem, zawsze chce mieć im więcej pieniędzy, tym lepiej. Więc ten nacisk był z wielu, był zagraniczny, był wewnętrzny, był także od sił zbrojnych. To jest bardzo ciekawe, także psychologicznie decyzja.
Dla boksera i tego Nawrocki się nie boi. Po raz pierwszy mamy prezydenta tak walczącego. Może takim walczakiem był Lech Kaczyński, ale on to ubierał w słowa dużo bardziej delikatne. W każdym razie mamy twardego prezydenta, który twardo powiedział, co chce zrobić, natomiast zaskoczyło mnie co innego. Krótkość. To, że nie rozmieniał tego na drobne, powiedział krótko, zawetuje, a ta druga strona nie chce lepszego, bardziej bezpiecznego rozwiązania. Ludzie, wiedzcie, na kogo macie głosować, jeżeli chcecie głosować na Polskę. Taki sam tekst siebie wyciągnie Tusk, tylko w odwrotną stronę. To jest wojna polityczna domowa.
No i tak zapowiadaliśmy, że to będzie ważny wieczór politycznie i ważny rzeczywiście jest. Kończymy nasze spotkanie gościem jak co czwartek. Nieco dłużej dzisiaj był dr Józef Orzeł. Dziękuję bardzo.
Poproszę premię. Szczególnie, że, nie, że działamy tu wyłącznie społecznie w każdym razie.
Charytatywnie, więc rzeczywiście.
Premię w postaci odsłon i lajków. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy, a tylko ta najważniejsza informacja wieczoru jest deklaracja i weto prezydenta do ustawy rządowej implementującej unijny mechanizm SAFE. To po godzinie 20 ogłosił na naszej antenie i nie tylko naszej antenie w ramach orędzia Karol Nawrocki, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję.
Wieczór Wnet.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.